jest z nami Paweł Bobołowicz, bo my teraz zapowiemy rozmowę, ważną rozmowę, którą przeprowadził junior Bobołowicz, czyli Piotr Mateusz Bobołowicz z Jurij Felsztyńskim, a Jurij Felsztyński to jest bardzo ważna postać. Dlaczego, Pawle?
Jurij Felsztyński z kilku powodów, bo jest to człowiek, który na pewno zna doskonale Rosję, doskonale jej specyfikę, funkcjonowanie. Jest Rosjaninem, ale jest Rosjaninem, który obserwuje Rosję już z tej dalszej perspektywy, bo przecież tak naprawdę z perspektywy amerykańskiej, ale nigdy nie zatracił rozumienia ducha rosyjskiego. To jest człowiek, który ma też doskonałe kontakty i oczywiście jego rozmowy, spotkania z Litwinienką tutaj odgrywają olbrzymią rolę, bo i na pewno też wpłynęły na formowanie jego rozumienia, czym jest Rosja. Ale to też jest człowiek, który w swoim spostrzeżeniu i patrzeniu na system rosyjski potrafi nie tylko opisywać to, co się stało i tylko pokazywać prawdziwą historię, w której oczywiście olbrzymią rolę odgrywają służby specjalne rosyjskie, ale potrafi prognozować i stąd tak bardzo ważna jego książka Trzecia Wojna Światowa, Ukraina Trzecia Wojna Światowa, która na naszym rynku pojawiła się w 2015 roku i w której być może jako pierwszy tak wyraźnie zdefiniował to, że to, co dzieje się na Ukrainie od 2014 roku, to początek III wojny światowej. Miałem możliwość rozmowy chwilę przed wywiadem z Jurijem Felsztyńskim, gdy był u nas tutaj w studiu na krakowskim Przedmieściu 79. Kilka tych wymiany opinii, rozmów też o współczesnej opozycji rosyjskiej. Wydawałoby się, że Rosjanin powinien poszukiwać w Rosji czegoś, co w jakiś sposób miałoby pokazać jej dobrą stronę, ale wydaje mi się, że po prostu to jest wręcz skrajny realista, jeśli chodzi o ocenę rosyjską. Bardzo ważne, że to jest ocena dokonywana przez samego Rosjanina.
A Aleksander Litwinienko za książkę, którą napisał z Jurijem Felsztyńskim, zapłacił życiem.
Tak, i dlatego no, z wielu powodów ta książka oczywiście też jest takim fundamentem. Ja zastanawiałem się, jak Jurij Felsztyński funkcjonuje i na ile zagrożone jest jego życie. Ta wiedza, którą posiada, to na pewno jest nie tylko ta wiedza, która znajduje się w jego książkach i czy znalazła się też w tej książce z Litwinienką, ale że jest to o wiele głębsza wiedza i jak on jest niebezpieczny dla rosyjskiego systemu i jak się czuje też taki człowiek, który ma świadomość, że chodzi z takim piętnem i z takim stanowiąc być może też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla Putina. Ale tak kończą osoby, które rzeczywiście, tak jak Litwinienko, mogą kończyć osoby, które sprzeciwiają się Putinowi, które pokazują, czym jest ten system. No, zabicie Litwinienki to była manifestacja rosyjskich służb, pokazanie nie tyle nawet Zachodowi, co może się stać z tymi, którzy przeszli na drugą stronę, tylko pokazanie każdemu, który w Rosji mógłby przez chwilę pomyśleć, że chce jednak zrezygnować z działania na rzecz reżimu, co go czeka.
A tak sobie myślę, gdyby Litwinienko żył, to teraz by komentował i myślę, że jego komentarze na temat sytuacji wewnętrznej na Kremlu byłyby tymi najważniejszymi komentarzami.
No być może wszystkie zbrodnie, którymi byliśmy świadkami przez czas wpływów Putina, miały doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, jaka jest teraz, że bardzo często brakuje głosu wewnątrz rosyjskiego do tego, by powiedzieć prawdę.
To trzeba dodać, że Jurij Felsztyński przyjechał do Warszawy na historyczne targi książki, żeby promować swoją książkę od Dzierżyńskiego do Putina, gdzie pokazał ewolucję rosyjskich służb, radzieckich służb, sowieckich służb specjalnych, już nie wiem, jak te służby specjalne nazywać, gdzie jest wiele bardzo takich znaczących momentów, na przykład opis tego, w jaki sposób pozbawiono Lenina władzy i życia na samym początku bolszewickiej historii.
No i to, co wynika z tej książki, że właściwie cały czas obserwujemy tę wewnętrzną rywalizację służb i teraz właściwie kompletny brak kontroli nad służbami, bo to właśnie one stały się tym głównym elementem rozgrywającym sytuację w Rosji.
Jeszcze jedna rzecz ciekawa, że to Andropow zaprojektował to, w czym w tej chwili żyjemy.
I jest według Felsztyńskiego pierwszą taką wyraźną właśnie emanacją służb rosyjskich od czasu Andropowa, że obserwujemy ten proces. I to też jest ciekawe, bo pokazuje Felsztyński, że służby specjalne wcześniej, o ile w jakimś stopniu były ograniczane, chociażby nawet przez samą działalność partii komunistycznej, to teraz tak naprawdę stworzyły ten aparat. I Putin jest absolutnie jego doskonałą, w tym rozumieniu, no brzydkim tego słowa, ale doskonałą realizacją.
I zachęcamy Państwa do powrotu powrotu do książki Ukraina, III wojna światowa, nawet w samym wstępie pokazuje Felsztyński, co przewidział i co przewidzi. I przewidział to właściwie prawie dokładnie, no plus minus dwa lata się pomylił, bo była pandemia, być może dlatego, kiedy Rosja rozpocznie ten atak na Kijów i atak na Ukrainę.
Pamiętam, że ta książka była trochę tak odebrana wtedy, no napisał, taki szaleniec napisał książkę i opowiada rzeczy, które się nie zrealizują. To nie ma żadnej tutaj satysfakcji w tym, żeby powiedzieć, że taka prognoza się zrealizowała, ale tym bardziej chyba trzeba słuchać Jurija Felsztyńskiego i o czym mówi i co prognozuje.
A kiedy był tutaj w naszym studiu przy krakowskim Przedmieściu 79, zapytałem się, jak można żyć z taką wiedzą, on powiedział, tylko tym żyję.
To niesamowite stwierdzenie. No rzeczywiście i widać w nim tę pasję, ale też dlatego być może rozumienie
systemu.
Ale
też taką ciszę.
Spokojny człowiek, to fakt. Osoba bardzo opanowana, bardzo konkretna i odpowiadająca dokładnie na zadane pytanie.
Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawia z Jurijem Felsztyńskim. Posłuchajmy.
In front of me I have your book. Przede mną leży pana książka Trzecia wojna światowa, Bitwa o Ukrainę. There is a question mark here. But jest tu znak zapytania, ale ta książka ma już 7 czy 8 lat. Do you think that, czy myśli pan, że to, czego teraz doświadczamy, to trzecia wojna światowa?
Myślę, że 24 lutego tego roku zostanie zapisany w podręcznikach historycznych, czy w ogóle w książkach historycznych, jako początek III wojny światowej. Więc tak, myślę, że ta wojna się rozpoczęła. Myślę, że rozpoczęła się 24 lutego. Pytanie brzmi oczywiście, jak długo ta wojna będzie trwała i jaką cenę zapłacimy za zwycięstwo nad agresorem. W naszym konkretnym przypadku oczywiście nad Federacją Rosyjską.
A co by pan uznał za zwycięstwo nad Federacją Rosyjską? Jak musi się to skończyć, żeby zostać uznane za zwycięstwo?
To bardzo trudne pytanie. I tu jest problem. Oczywiście, książka ta została opublikowana w 2015 roku i było oczywiste w 2015, po tym jak Rosja najechała Krym w marcu 2014 roku, że dla Putina i dla rządu rosyjskiego jest to początek realizacji większego planu. Ale w 2014 roku z jakiegoś powodu się zatrzymali. Mieli plan, by kontynuować i istnieją pewne przesłanki, że Putin zaczynał realizować plan odbudowy Związku Radzieckiego. Podam panu jeden przykład, który jest absurdalny, ale interesujący. We wrześniu 2014 roku odtworzyli TASS, Telegraficzną Agencję Związku Sowieckiego. Nie było wtedy żadnego Związku Sowieckiego. Ale zmienili nazwę RIA, Nowosti, Rosyjskiej Agencji Informacyjnej na TASS. I to była jedna ze wskazówek, że tak, Putin próbował odbudować Związek Radziecki. Ale w 2014 roku się zatrzymał. Myślę, że powodem, dla którego się zatrzymał, było to, że Ukraińcy zaczęli walczyć z Rosjanami w regionie Donbasu.
The quick victory, over annexation of Crimea.
A szybkie zwycięstwo, aneksja Krymu, mimo wszystko nie pozwoliła Putinowi uwierzyć, że cała Ukraina zostanie zabrana bez strzału, jak to było na Krymie. Doświadczenie Donbasu było czymś nowym. Mimo że toczyły się tam walki, Putin zdecydował, że to nie jest czas na pełnoskalową pełnoskalową wojnę, ponieważ żeby prowadzić wojnę na pełną skalę i przejąć kontrolę nad Ukrainą, trzeba zaatakować z Białorusi w kierunku Kijowa. I myślę, że to był główny powód, dla którego zatrzymali się w 2014 roku. W książce, która została opublikowana w 2015, wskazaliśmy, że powinniśmy uważać na Białoruś. A w chwili, gdy Rosjanie przejmą kontrolę nad Białorusią, powinniśmy spodziewać się ataku na Ukrainę. To jest oczywiście to, co niestety miało miejsce 24 lutego. Należy na to patrzeć w kontekście ważnych wypowiedzi politycznych, które Putin i niektórzy inni członkowie rosyjskiego rządu wygłosili poczynając od 2014 roku, w których mówili, że planują zmienić kształt granic w Europie, ustalonych w 1991 roku. Wiedzieliśmy, że tym razem planuje odzyskać, czyli zająć Ukrainę i Mołdawię. Na przykład w Mołdawii, na obszarze zwanym Naddniestrzem, gdzie żyją przedstawiciele rosyjskiej mniejszości etnicznej, w 2014 roku zaczęto wydawać rosyjskie paszporty. I wydano łącznie 220 tysięcy rosyjskich paszportów obywatelom Mołdawii. Zrobiono to, aby zbudować narrację, w cudzysłowie ludobójstwa, przeciwko Rosjanom w Mołdawii. Swoją drogą, to samo zostało zrobione w Gruzji w 2008 roku przed rosyjską inwazją na Gruzję. Były więc pewne sygnały, że Rosjanie planują inwazję.
Działo się to również na Krymie. Dobrze pamiętam z pobytu na Krymie w 2008 roku, gdy słyszeliśmy, jak łatwe było uzyskanie rosyjskiego paszportu. Wystarczyło iść do biblioteki i można go tam było dostać. Powiedział pan, że Putin chce przywrócić Związek Radziecki. Innym przykładem tego jest pomnik Dzierżyńskiego na Ubiance, który ponownie pojawił się tam za jego rządów.
Nie, pomnik Dzierżyńskiego został zlikwidowany. To, co przywrócono, to jakiś granitowy pomnik. Kamień pamiątkowy na cześć Andropowa. Ale tak, problem oczywiście polega na tym, że za każdym razem, gdy Putin zaczyna jakiś agresywny ruch, nie wiemy, czy to blef, czy rzeczywistość, z którą jutro się zmierzymy. A w rzeczywistości to jedno i drugie. Zaczyna od blefu, mając nadzieję, że ten blef zadziała. To bardzo interesujące. Zawsze ma nadzieję, że blef zadziała, a ludzie to skapitulują. Trzeba powiedzieć, że całe jego doświadczenie powinno wskazywać, że za każdym razem się myli. Ale jest to to, co robi raz po raz. Kiedy więc koncentrowali wojska wzdłuż granicy ukraińskiej, cóż, trzeba powiedzieć, większość ludzi, którzy patrzyli na tę sytuację, mówiła, że Putin blefuje, że Rosjanie nigdy nie rozpoczną wojny, że wszystko, co robią, to próby zmuszenia Ukraińców do kapitulacji, do poddania się jeszcze zanim wojna się zacznie. I wiemy, że 24 lub 25, w zależności od strefy czasowej, Łukaszenka zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego w imieniu Putina i zaproponował mu kapitulację. Zełenski odmówił, a potem Putin najechał Ukrainę. Chodzi mi o to, że jeśli powiedzmy Zełenski by to zrobił, zgodziłby się na warunki Putina, wtedy ten blef by zadziałał. Ale Zełenski odmówił, a Putin rozpoczął wojnę. Ich pomysł polegał na tym, że bardzo szybko zajmą Ukrainę. Byli już na Białorusi, więc główny ruch wojsk nastąpił z Białorusi w kierunku Kijowa. Wszyscy oprócz Ukraińców, muszę przyznać, byli bardzo sceptyczni co do zdolności armii ukraińskiej do powstrzymania rosyjskiego natarcia. Ponieważ w tamtych czasach, jeśli pan pamięta, armia rosyjska była nazywana drugą najsilniejszą armią na świecie. Naprawdę czasem myślę, że ta wojna została przez Zełenskiego wygrana, kiedy nie tylko odmówił kapitulacji, czego prawdopodobnie oczekiwano na wiele sposobów, ale kiedy odmówił opuszczenia Kijowa i kiedy odmówił opuszczenia Ukrainy, kiedy odmówił wyjazdu z Kijowa na przykład do Lwowa. Myślę, że w tamtej chwili wygrał tę wojnę. I jak wiemy, po 9 miesiącach tej wojny Rosja nie ma armii. Ta armia została zniszczona na Ukrainie.
You said that Zelensky won the war.
Powiedział pan, że Zelensky wygrał wojnę, ale wojna wciąż trwa. Wciąż toczą się masowe walki. Nadal są masowe ataki rakietowe.
Correct. It's like unfortunately.
Zgadza się. To niestety błędny krąg. Ukraińcy wygrywają tę wojnę w polu. To znaczy, wygrywają każdą bitwę. Ale warunki, w jakich prowadzą tę wojnę, nie są w rzeczywistości sprawiedliwe. To prawda, że Ukraina otrzymuje dużą pomoc, a ta pomoc jest wspaniała i ważna i nie możemy lekceważyć faktu, że Ukraińcy dostają broń, otrzymują wsparcie finansowe, otrzymują pomoc dla uchodźców, którzy są zmuszeni opuścić kraj w czasie wojny. Ale jednocześnie Ukraińcy otrzymują pomoc pod pewnymi warunkami. Warunek numer jeden polega na tym, że nie dostają z Zachodu broni ofensywnej. Dostają tylko broń obronną. Warunek numer dwa, jest to bardzo ważny warunek polityczny, to, że Ukraińcy nie prowadzą ostrzału terytorium wroga, Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Russian Federation and Belarus. And if you... A jeśli analizuje się to z wojskowego punktu widzenia, Ukraińcy, a właściwie nikt, nie jest w stanie wygrać wojny, jeśli nie wolno mu ostrzeliwać terytorium wroga. To jest po prostu niemożliwe. Tak więc, mimo że Ukraińcy wygrywają każdego dnia w bitwie, nie są w stanie pokonać Rosji. Ponieważ warunki, w jakich prowadzą tę wojnę, gwarantują, że Rosja nie może zostać pokonana w taki sposób, że odczułaby tę porażkę. I to jest najważniejsza część, ponieważ z punktu widzenia Putina tak naprawdę nie ma znaczenia, ilu Rosjan zginęło. I wysyła coraz więcej i więcej żołnierzy. A te wojska nie mają doświadczenia i prawdopodobnie ponoszą duże straty przeciwko siłom ukraińskim. Ale powtórzę, Putina to nie obchodzi. A jednocześnie, ponieważ Ukraińcy nie mają broni ofensywnej i nie mają broni, która mogłaby zagwarantować, że Rosja nie może zaatakować ich z powietrza, Putin niszczy Ukrainę kawałek po kawałku.
And since he is destroying it with the greater speed that Ukrainians are able to...
A ponieważ niszczy ją szybciej niż Ukraińcy są w stanie naprawić za każdym razem to, co zostało zniszczone, faktycznie wygrywa tę bitwę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nadchodzi zima i Ukraińcy pozostają bez prądu, wody i ciepła.
Without electricity and water and heat. So I,
my... Chodzi mi więc o to, że jeśli Zachód nie zmieni swojego nastawienia do tej wojny i jeśli Zachód nie pozwoli Ukraińcom na poprowadzenie tej wojny jako wojny ofensywnej, staniemy w obliczu poważnej katastrofy humanitarnej na Ukrainie. a także w Europie, ponieważ wie pan, Europa prawdopodobnie zmierzy się z jeszcze większą liczbą uchodźców, z którymi będzie musiała sobie poradzić. I znowu, on niszczy kraj. Nie jest w stanie zniszczyć armii, nie jest w stanie wygrać militarnie, ale po prostu niszczy kraj z powietrza.
We wstępie pańskiej książki, od Dzierżyńskiego do Putina, do polskiego wydania tej książki, napisał pan, że przeprasza, że podał niepoprawną datę zakończenia panowania Putina.
Not correct date of the end of Putin's reign, so it was supposed to be the year.
Miał to być rok 2036, ale z powodu wojny ten koniec będzie wcześniej niż w 2036.
Sooner will be sooner than 2036. Don't you think that?
Nie sądzi pan, że mimo, że Ukraina nie jest w stanie militarnie pokonać Rosji, ponieważ Zachód nie zezwala na inwazję czy na przeniesienie walki na terytorium Rosji, to im dłużej trwa ta wojna, tym gorsza jest sytuacja w Rosji? Może nastąpi jakiś ruch wewnętrzny, który zmieni władzę, który doprowadzi do upadku reżimu Putina.
Oczywiście książka Od Dzierżyńskiego do Putina została napisana i ukończona przed 24 lutego. Napisaliśmy tam, że Putin stworzył bardzo stabilny reżim i będzie mógł pozostać prezydentem do 2036 roku. Jest to rok, do którego Putin zadeklarował, że planuje pozostać prezydentem Rosji. Zostały w tym celu przyjęte specjalne prawa, a rosyjska konstytucja została zmieniona, ponieważ było to niezgodne z konstytucją. Ale mówiliśmy, że może zostać prezydentem do 2036, chyba że rozpocznie poważną wojnę. A jeśli rozpocznie poważną wojnę, i znowu zostało to napisane przed 24 lutego, byłby to koniec reżimu Putina, koniec Putina osobiście i koniec Federacji Rosyjskiej w formacie, w którym istnieje teraz. I tak, myślę, że 24 lutego rozpoczął właśnie tę wojnę. Ale po 9 miesiącach tej wojny nastąpiła poważna zmiana. Ta wojna została zaplanowana przez Putina jako trzecia wojna światowa przeciwko Zachodowi. Ale bardzo szybka wojna, Blitzkrieg. Planował zająć Kijów w ciągu tygodnia czy dwóch, aby ponownie zainstalować Janukowicza. Dalej przejść do Mołdawii, a następnie ze zjednoczonymi siłami Rosji, Ukrainy, Mołdawii, ponieważ istnieje rosyjska armia w Naddniestrzu, na przykład, która czeka tam na sygnał, dalej przejście do państw bałtyckich, które są członkami NATO. Oczywiście wszyscy o tym wiemy. Ale Putin wiedział, że NATO nie ma tam sił lądowych równych tej połączonej rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej armii i że Zachód prawdopodobnie nie będzie ryzykował konfrontacji nuklearnej. I musiałby zrezygnować z państw bałtyckich na rzecz Rosji. I tak planował odtworzyć Związek Radziecki.
And this plan was ruined by Ukraine.
Plan ten został zrujnowany przez Ukrainę, która zaczęła walczyć i która w ciągu 9 miesięcy zniszczyła rosyjską armię. Tak więc 21 września Putin ogłosił mobilizację 300 tysięcy osób. Stało się to swego rodzaju anegdotą, ponieważ zanim skończył swoje przemówienie, ponad 300 tysięcy osób właśnie opuściło Federację Rosyjską, ponieważ granice były nadal otwarte. Rosja funkcjonuje w formacie otwartych granic. A ci ludzie, których planował powołać, po prostu opuścili Rosję samolotem, samochodem. Niektórzy nawet ruszyli pieszo, by przekroczyć granicę. Więc jeszcze raz, Putin nie jest w stanie wygrać tej wojny militarnie. Nie ma armii naziemnej do inwazji na państwa bałtyckie, na przykład. A tak nie było przed 24 lutego. Ale ma broń jądrową i jest to jedyna broń i dosłownie jedyne narzędzie, jakie posiada, by te 9 miesięcy wojny zmieniło ich taktykę, zmieniło retorykę, ale nie zmieniło ich celów. Ich celem było przejęcie kontroli nad Europą Wschodnią i nadal mają ten cel. Ale znowu, jedyną bronią, jaką mają, jest broń nuklearna. I bardzo często słyszymy od różnych ludzi z rosyjskiego rządu, w tym Putina, Patruszewa, byłego prezydenta Miedwiediewa, który jest bliskim współpracownikiem Putina, oczywiście od Szojgu. Widzimy szantaż, czy to blef, czy ostrzeżenie, że zamierzają użyć broni jądrowej. I to jest pytanie, na które tak naprawdę nie mamy oczywiście odpowiedzi. Czy jest to blef, czy szantaż, czy może ostrzeżenie? Problem polega na tym, że im dłużej trwa ta wojna, obawiam się, że psychologicznie zbliżamy się coraz bliżej, po obu stronach, tutaj w Europie i w Rosji, ku akceptacji możliwości, że może to być wojna nuklearna.
To the accepting of possibility that this might be a nuclear war.
We are talking about Vladimir Putin. A person who lifted.
Mówimy o Władimirze Putinie, osobie, która podniosła Rosję z kryzysu lat 90. XX wieku. Osobie, która z powodzeniem ustanowiła bardzo silny rząd i wzmocniła Rosję.
Reinforced Russia. And how is it possible?
Jak to możliwe, że teraz popełnia tyle błędów? Tak jak atak na Ukrainę. Czy kolejny błąd, tak jak pan powiedział, mobilizację w tej formie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to się dzieje?
Przede wszystkim nie widzę Putina jako dyktatora. Nie patrzę na niego, jakby był na przykład rosyjskim Łukaszenką. Łukaszenka jest typowym i klasycznym dyktatorem. Putin nie jest. Putin doszedł do władzy w 2000 roku jako przedstawiciel FSB i przez te wszystkie lata rządził Rosją w imieniu FSB. I nawet teraz nadal jest prezydentem Rosji w imieniu Służby Bezpieczeństwa Państwa, FSB. Więc jeśli Putin zostanie zastąpiony jutro, jeśli coś mu się stanie jutro, jeśli jutro umrze, jeśli jutro zostanie zabity, nie wierzę, że to koniecznie przyniesie pewne zmiany. Nie bardzo. Poza tym myślimy, czy też chcemy myśleć, że jutro pojawi się nowa osoba. To może być lepsza od Putina. W rzeczywistości może być od Putina gorsza. Jest też taka możliwość. Do pewnego stopnia Putin miał po prostu szczęście. Miał szczęście, bo został wybrany na prezydenta. Było przynajmniej kilku innych kandydatów. Nadal z FSB, ale byli inni kandydaci. Z gospodarką sprawa jest bardzo prosta. Kiedy Jelcyn był u władzy, cena ropy wynosiła $8-12 za baryłkę. Wiemy, że teraz cena ropy jest wiele, wiele, wiele razy wyższa. To jest odpowiedź na pytanie o sukces gospodarczy Federacji Rosyjskiej pod rządami Putina. Ale błędem, który oni popełniają jako instytucja, jest to, że szczerze wierzą w siłę. Tradycyjnie KGB od dnia, w którym zostało utworzone, wybierało różnych specjalnych ludzi do pracy dla nich. Więc nie są dosłownie tacy jak ty i ja, powiedzmy. To ludzie z zupełnie inną logiką. Wierzą we władzę, wierzą w siłę i wierzą w zabijanie. I zostali wyszkoleni, by zabijać i niszczyć. Nigdy nie byli szkoleni do budowania. A kiedy przejęli władzę w 2000 roku, bardzo szybko przejęli kontrolę nad całym krajem i stworzyli sytuację, w której po raz pierwszy w historii, naprawdę po raz pierwszy w historii, nie znamy innych takich przypadków, KGB kontrolowało państwo. KGB w tym samym czasie kontrolowało także armię. Dlatego mamy te wszystkie trudności, ponieważ po raz pierwszy w historii ludzkości służby specjalne rządzą krajem bez żadnej kontroli politycznej. W Związku Sowieckim aż do 1991 roku była ta kontrola polityczna. Była to kontrola polityczna partii komunistycznej, która była straszna i tym podobne. Niemniej jednak był to rodzaj kontroli politycznej. Teraz nie mają nad sobą tej kontroli politycznej. I znowu, są to ludzie, którzy nigdy nie zostali nawet przeszkoleni do rządzenia. Zostali wyszkoleni, by zniszczyć. Więc wierzą w siłę i wierzą w zmuszanie innych ludzi do kapitulacji, do poddania się. Mają trudności ze zrozumieniem, że świat jest inny i że nie odda wolności w zamian za, nie wiem, pokojowe życie pod kontrolą Federacji Rosyjskiej. A poza tym, i to jest kolejny problem, Rosja zawsze istniała jako imperium. To było Imperium Rosyjskie. Przed 1918 rokiem. Było to Imperium Sowieckie przed 1991 rokiem. Więc niestety dla nas wszystkich Rosjanie szczerze wierzą, że ich przeznaczeniem jest istnienie jako imperium, a nie jako normalne, zwyczajne, typowe państwo europejskie. I dlatego Putinowi bardzo łatwo było sprzedać Rosjanom tę ideę, że cokolwiek jest z nimi nie tak, jakiekolwiek mają problemy, wynikają one z faktu, że świat nie chce uznać prawa Rosji do istnienia jako imperium i do kontroli nad innymi narodami, bez których Rosja tak naprawdę nie ma powodu, by istnieć. Brzmi to trochę szalenie i nieracjonalnie. I to jest szalone i irracjonalne. Ale dokładnie to sprzedają rosyjskiej opinii publicznej, że Rosja nie ma powodu, by istnieć, jeśli nie wolno jej istnieć jako imperium. I właśnie z tym mamy do czynienia.
To była część pierwsza wywiadu Piotra Mateusza Bobowicza z Jurijem Felsztyńskim, część druga dzisiaj w popołudniu wnet.